Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Atrakcje turystyczne nad środkową Wisłą.
Naszą rodzinną wycieczkę zakończyliśmy w uroczym i niezwykle barwnym Kazimierzu Dolnym. Dziś wybierzemy się do pobliskiego Wojciechowa. Zapewniam, że warto. To zaledwie 30 km od Kazimierza Dolnego. Według słownika geograficznego Królestwa Polskiego, Wojciechów, wieś i folwark w powiecie lubelskim, w gminie i parafii Wojciechów, odległy 21 wiorst od Lublina, a 5 wiorst od Nałęczowa. Stacja przy tym drogi żelaznej nadwiślańskiej. Posiada kościół parafialny drewniany, urząd gminy oraz 78 domów, 807 mieszkańców. Gruntów wówczas było 1268 murg ziemi ornej, a folwark posiadał 82 morgi łąki, 32 ogrody i zabudowań 641. Wojciechów słynie z czego innego. Jest tu Muzeum Kowalstwa. W Wojciechowie powstało ono w 1993 roku. Zajmuje najwyższą kondygnację XVI-wiecznej wieży ariańskiej. W muzeum znajduje się ponad 900 eksponatów sztuki kowalskiej z kraju i zagranicy. Można tu zobaczyć w pełni wyposażoną starą kuźnię z paleniskiem, kowadłem, miechem kowalskim poruszanym ręcznie i wszystkimi narzędziami, które kowal wykorzystywał w swojej pracy. Zebrano także metalowe wyroby użytkowe, grace, motyki, kosy, sierpy, topór ciesielski, lewostronny, przyrząd do mierzenia długości obręczy kół oraz drewniane brony. Każda z tych rzeczy, wykonana ręcznie, charakterystyczna dla regionu, z którego pochodzi, często podpisana znakiem kowala. Muzeum posiada również bogatą kolekcję wyrobów artystycznych kilkudziesięciu kowali polskich, węgierskich i białoruskich. Są to głównie prace konkursowe, wykonane podczas ogólnopolskich spotkań kowali, ogólnopolskich warsztatów kowalskich oraz ogólnopolskich targów sztuki kowalskiej. Wyroby te powstały za pomocą tradycyjnych technik kowalskich z zachowaniem cech regionalnych. W ciągu swojej działalności muzeum zgromadziło niezwykle ciekawe kolekcje kutych krat, krzyży, zestawów kominkowych, wieszaków, świeczników, podstawek na butelki, wiatrowskazów, szyldów reklamowych, lamp, żyrandoli oraz kwietników. Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie odwiedza rocznie ponad 8 tysięcy osób. Po zwiedzeniu Muzeum Kowalstwa trzeba wejść jeszcze jedno piętro wyżej i zwiedzić Muzeum Regionalne, które powstało w 2004 roku. Zajmuje przedostatnią kondygnację XVI-wiecznej wieży ariańskiej. Muzeum składa się z trzech części. Pierwsza dokumentuje historię Wojciechowa. Pokazano tu m.in. makietę średniowiecznego grodziska oraz eksponaty pochodzące z wykopalisk archeologicznych. Druga część to wystrój wojciechowskiej chaty z lat 1920-1930, w pełni wyposażonej w sprzęty i narzędzia, jakimi posługiwali się mieszkańcy Wojciechowa w tamtych czasach. Trzecia część to galeria sztuki ludowej, w której można zakupić pamiątki z Wojciechowa, m.in. podkówki, na szczęście wykonane w głównej mierze przez tutejszych twórców. W pobliżu znajduje się zagroda kowala, adres Wojciechów 153. To stara, rodzinna kuźnia Romana Czernieca, która jest nadal czynna, a przy tym udostępniona dla turystów. Kuźnia Wojciechowy koło Nałęczowa istnieje i funkcjonuje nieprzerwanie od ponad 90 lat. od 1920 roku z pokolenia na pokolenie przekazywana kolejnym następcom. Co ciekawe, cały czas pracuje w niej jedna rodzina. Tradycje są tu ściśle związane z wykonywaniem usług dla rolnictwa i polegała na podkuwaniu koni, produkcji siekier, lemieszy, reparacji pługów i narzędzi rolniczych. Jednak wpływ czasu sprawił, że z roku na rok w Polsce jest zdecydowanie mniej koni i zastąpiono je maszynami. Kuźnia więc musiała nieco zmienić profil swej działalności i już od ponad 20 lat nastawiła się na kowalstwo artystyczne oraz na działalność edukacyjno-muzealną. Wyroby z kuźni wojciechowskiej są oryginalne i mają indywidualne, niepowtarzalne wzory, a powstają w efekcie wysokiej temperatury w piecu, która umożliwia kształtowanie żelaza i metalu. Kuźnie i pomieszczenia wystawowe Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie z gotowymi wyrobami można zwiedzać bezpłatnie. Bardzo ciekawe zajęcie warsztatowe dla dzieci. To koszt 4,5 zł, a dla dorosłych o złotówkę drożej. Narracja i pokaz wytwarzanych podkówek przez pana Czernica daje niepowtarzalny urok. Gospodarz jest wspaniałym gawędziarzem i nie wiadomo, kiedy czas upływa. Dla dzieci i młodzieży niezapomniana frajda. I wspaniała lekcja, która za sprawą gospodarza na długo pozostanie w pamięci. Z Wojciechowa, w niecałe 10 minut jazdy samochodem, jesteśmy w Nałęczowie. Nałęczów to historyczne miasto położone w Małopolsce, początkowo na ziemi sandomierskiej, a następnie w ziemi lubelskiej. Nałęczów to jedyne w Polsce uzdrowisko o profilu wyłącznie kardiologicznym. Leczy tu się przede wszystkim choroby wieńcową, nadciśnienie tętnicze, nerwice serca i stany ogólnego wyczerpania psychofizycznego. W powrocie do zdrowia pomaga tutejszy mikroklimat, sprzyjający naturalnemu obniżaniu się ciśnienia tętniczego krwi oraz zmniejszaniu dolegliwości serca. Nałęczów posiada również dobre warunki do rehabilitacji pacjentów po zawale serca i operacjach kardiochirurgicznych. W centrum miasta znajduje się 25-hektarowy park zdrojowy ze stawem i historyczną zabudową, jak Pałac Małachowskich, Sanatorium Książę Józef, Stare Łazienki, Wrantki, domek gotycki i nowszymi budowlami jak Dom Zdrojowy, Pawilon Angielski, Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik, Atrium czy Termy Pałacowe. Dnia 23 czerwca 1751 roku tereny te należące do Aleksandra Gałęzowskiego zakupił Stanisław Małachowski, starosta wąwolnicki, nazywając w 1772 roku odnoszonego przez swój ród herbu Nałęcz całą posiadłość nałęczową. Po powstaniu styczniowym dobra nałęczowskie kupił Michał Górski. Na początku XIX wieku odkryto lecznicze właściwości tutejszych wód. Wykorzystali je trzej lekarze sybiracy: Fortunat Nowicki, Wacław Lasocki i Konrad Chmielewski. Modernizując w końcu XIX wieku funkcjonujące już uzdrowisko za pieniądze ówczesnego właściciela Nałęczowa, Michała Górskiego. Stworzył on uzdrowisko w dzisiejszym kształcie, miasto ogród. To on uczynił z Nałęczowa liczący się ośrodek leczniczo-kulturalny. Kuracjuszami byli tu m.in. Stefan Żeromski, Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz. W roku 1963 Nałęczów otrzymał prawa miejskie. Uzdrowisko Nałęczów powstało 11 lutego 1878 roku jako dzieło lekarzy z Sybiraków, aby w 2 lata później zostać zarejestrowane, stając się spółką użyteczności publicznej. Po II wojnie światowej zostało upaństwowione a w 1998 roku, zgodnie z zapisami o prywatyzacji i komercjalizacji, przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczy błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych.
Już od 1999 roku Ministerstwo Skarbu Państwa podjęło działania mające na celu prywatyzację spółek uzdrowiskowych. Zastosowano to w stosunku do 13 spółek. Przy opracowywaniu koncepcji reprywatyzacyjnej przyjęto za główne cele zachowanie profilu spółek uzdrowiskowych i pozyskanie środków na ich rozwój. Nałęczów w 2001 roku był w bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej. Został odnotowany zysk. W roku 1990 200 tysięcy, w 2000 roku 400 tysięcy złotych. Zakład posiadał również zdolność kredytową, a płatności bankom były dokonywane na bieżąco. Powodzenie reprywatyzacji uzdrowisk Nałęczów S.A. w dużym stopniu związane było z posiadaniem przez spółkę ponad 10% udziałów w rynku sprzedaży wód mineralnych. Świadczy o tym fakt udziału w drugiej fazie rokowań dwóch podmiotów przodujących na rynku krajowym w produkcji napojów. Przez sprzedaż 85% akcji firmie Est Spring International z Amsterdamu. Pomimo początkowych obaw związanych z prywatyzacją, obecnie uzdrowisko jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej, inwestuje i rozwija się, wychodząc naprzeciw potrzebom kuracjuszy. Dzięki temu otrzymuje nagrody i wyróżnienia w rankingach i konkursach zarówno o zasięgu regionalnym, jak i krajowym. 14 listopada 2007 roku uzdrowisku Nałęczów nadano markę lubelskie. Podczas gali Filharmonii Lubelskiej w marcu 2008 roku zakład leczniczy otrzymał tytuł ambasadora Lubelszczyzny w kategorii firma. Według kapituły to nowoczesna placówka, której udało połączyć się funkcje lecznicze z wypoczynkowymi. Uzdrowisko Nałęczów kieruje swe usługi nie tylko do osób z problemami kardiologicznymi, ale stara się poszerzyć grono klientów. Dlatego w obiektach uzdrowiska dostępne są zabiegi odnowy biologicznej, a uzdrowisko zapewnia je m.in. zawodniczkom drużyny piłkarek ręcznych z Lublina. W Nałęczowie działa kolejowy szpital uzdrowiskowy, 6 sanatoriów, z których 3 należą do zakładu leczniczego uzdrowisko Nałęczów, a 2 przystosowane do osób na wózkach inwalidzkich oraz kilka niepublicznych placówek medycznych i prywatnych klinik. Obok funkcji uzdrowiskowej Nałęczów pełni rolę letniska. W ostatnich latach rozwinął się również znaczny ruch turystyczny, ożywiony szczególnie w niedziele i święta.
Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych.
Założycielem i organizatorem Parku Zdrojowego, na którego terenie znajduje się część zabudowań uzdrowiska, był Stanisław Małachowski. Park istniał już w połowie XVIII wieku, zaś pod koniec XIX wieku był powiększony dla potrzeb kuracjuszy. Przecina go szereg alei i ścieżek. Park podzielony jest na 2 części korytem rzeki Bochotniczanki, która spiętrzona śluzą rozlewa się w owalny staw. Do rozwoju Nałęczowa wiele wniósł Jan Witkiewicz Koszyc, bratanek Stanisława Witkiewicza, twórcy stylu zakopiańskiego w architekturze i stryjeczny brat Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witkacego. Witkiewicz przybył do Nałęczowa w 1905 roku, aby zaprojektować i wybudować chatę, pracownię dla Stefana Żeromskiego. Tu poznał pasierbicę Żeromskiego, córkę Oktawii Żeromskiej, Henrykę, z którą się ożenił. Na miejscowym cmentarzu pochowana jest pisarka Ewa Szelburg-Zarembina oraz światowej sławy malarz, grafik i ilustrator książek Michał Andrioli. W pobliżu parku jest kilkanaście interesujących willi w stylu szwajcarskim i secesyjnym oraz obiekty w stylu zakopiańskim, m.in. kaplica pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza i Muzeum Żeromskiego. Nałęczowskie Muzeum Stefana Żeromskiego mieści się w dawnej pracowni pisarza, wybudowanej w 1905 roku. Jest to drewniana budowla z gankiem wspartym na filarach i z dachem krytym gątem. Pracownia Żeromskiego, zbudowana z bali, posiada cechy stylu zakopiańskiego. Zabytkowa nałęczowska pracownia pisarza została wybudowana za honorarium otrzymane za popioły i była niewielką letnią rezydencją Stefana Żeromskiego, położoną w malowniczym zakątku pięknego Nałęczowa. Z dokumentów wiadomo, iż Żeromski pisał właśnie tu powieści Dzieje grzechu, Dumę o hetmanie, Słowo o bandosie, czy później mniej znaną Różę. Obecnie w letniej rezydencji pisarza mieści się Muzeum Stefana Żeromskiego, działające już od 1928 roku. To oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Ten niewielki, drewniany dwór otacza piękny, zadbany ogród. Jest to jedna z atrakcji turystycznych Nałęczowa, położona w niedalekim sąsiedztwie Parku Zdrojowego przy ulicy Żeromskiego nr 8. Z Nałęczowa jedziemy do Dęblina, niewielkiego miasta nad Wisłą. Zapewne o Dęblinie niewiele osób by słyszało, gdyby nie słynna szkoła Orląt. Dęblin, miejscowość znana już od XIV wieku, położona jest w województwie lubelskim w odległości około 70 km od Lublina, 25 km od Puław, 10 km od Ryk. Krajoznawcy i historycy znajdą tu wiele pamiątek z przeszłości dawnej i bliższej. W średniowiecznych zapiskach można spotkać się z nazwami Deblin, Deblin. W połowie XVI wieku pojawia się obecna nazwa. Nie istnieje żadna potwierdzona dostatecznymi argumentami hipoteza dotycząca jej pochodzenia. W okresie zaborów, po wybudowaniu w 1842 roku w pobliżu Dęblina twierdzy, miasto nosiło nazwę Iwanogród na cześć Iwana Paskiewicza, namiestnika Królestwa Polskiego. Legenda głosi, że nazwa wzięła się od tego, że w Dęblinie rosło dużo dębów, a w rzekach pływały ryby liny. Większość mieszkańców Dęblina stanowią katolicy. W mieście działają parafie rzymskokatolickie świętego Piusa V, Chrystusa Miłosiernego oraz wojskowa parafia Matki Bożej Loretańskiej. Warte poznania są zespół pałacowo-parkowy, mniszków, twierdza carska i jedyna w Polsce wojskowa szkoła lotnicza. W 1920 roku z nad Wieprzy uderzyły wojska marszałka Józefa Piłsudskiego, odrzucając Rosjan. W czasie II wojny światowej w dębilskiej twierdzy mieścił się jeden z największych i najcięższych obozów jenieckich. Szacuje się, że zginęło w nim około 80 tysięcy jeńców rosyjskich i innych narodowości. Latem 1944 roku w rejonie Dęblina działały oddziały pierwszej armii Wojska Polskiego, dokonały próby przeforsowania Wisły i uchwycenia przyczółku na jej lewym brzegu. Najbliższy obszar znany jest turystom, kajakarzom, wędkarzom i grzybiarzom. W okolicach zachowało się wiele zabytkowych obiektów świadczących o przeszłości miasta. Jest też dobrą bazą wypadową do najciekawszych regionów Lubelszczyzny. Do Kazimierza Dolnego, perełki architektury renesansowej oddalonego o 36 km, do Puław z pięknym zespołem pałacowo-parkowym Czartoryskich jest niecałe 20 km, Czarnolasu, z uroczym muzeum imienia Jana Kochanowskiego, to 18 kilometrów. Kozłówka, jeden z najwspanialszych muzeów wnętrz pałacowych, oddalony jest od Dęblina około 60 kilometrów. Zwiedzanie rozpoczniemy od twierdzy. Budowę twierdzy rozpoczęto wkrótce po klęsce powstania listopadowego. Oprócz zadań obronnych miała ona, podobnie jak Cytadela Aleksandrowska w Warszawie, pełnić funkcje policyjne. Twórcą umocnienia był generał Iwan Den, twórca większości wznoszonych ówcześnie rosyjskich fortyfikacji, m.in. rozbudowanej twierdzy Modlin czy wspomnianej twierdzy Aleksandrowskiej. Budowę rozpoczęto w 1832 roku i kontynuowano ją do roku 1847. W efekcie powstała położona na prawym brzegu Wisły twierdza bastionowa o narysie pięciobocznym. Odcinki między bastionami i półbastionami, kurtyny bronione były przez kazamaty artyleryjskie. Przed głównym obwodem twierdzy wzniesiono trzy lunety oraz dwie wysunięte reduty. Ponadto na lewym brzegu Wisły wybudowano przedmoście zwane Fortem Gorczakowa. Wnętrze twierdzy wypełniały liczne obiekty zaplecza, przede wszystkim potężny gmach koszarowy o długości około 1500 metrów, magazyny i cerkiew. Na przełomie lat 70. i 80. XIX wieku przystąpiono do modernizacji i rozbudowy rosyjskich fortyfikacji. W jej ramach twierdza Iwanogród została zmieniona w twierdzę fortową. Wzniesiono system siedmiu ceglanoziemnych fortów, z których trzy znajdowały się na lewym brzegu Wisły. W latach 90. przeszły one modernizację polegającą na wzmocnieniu betonem oraz rozbudowie powierzchni magazynowych. Mimo tych zmian twierdza, podobnie jak większość rosyjskich umocnień, była przestarzała i niedostosowana do warunków nowoczesnej wojny w przypadku konfliktu z Niemcami. W 1909 roku twierdza została skasowana. W latach 1914-1915 okolice twierdzy były polem ciężkich zmagań między wojskami rosyjskimi, niemieckimi i austro-węgierskimi. Sama twierdza jednak została opuszczona w tych samych dniach, co inne umocnienia rosyjskie na zachodzie cesarstwa. 4 sierpnia 1915 roku do twierdzy wkroczyły wojska niemieckie. W okresie międzywojennym cytadele obsadzało Wojsko Polskie, zaś w większości fortów kontynuowano prace rozbiórkowe. Obecnie cytadela twierdzy Dęblin jest zajęta przez Wojsko Polskie. Pozostałości istniejących fortów są opuszczone. Stosunkowo najlepiej zachowanym jest fort II Mierzwiączka. Twierdzę można zwiedzić po wcześniejszym uzgodnieniu z Muzeum Sił Powietrznych. Dęblin to również słynna szkoła Orląt. Wojskowe kształcenie lotnicze w Polsce datuje się od 1925 roku, kiedy to 1 listopada w Grudziądzu utworzono oficerską szkołę lotnictwa. Szkoła miała dwuletni system szkolenia. Podchorążowie szkolili się w dwóch eskadrach, pilotów i obserwatorów. Przechodzili szkolenie teoretyczne i praktyczne, ćwiczenie pilotażu w szkole, a następnie praktykę w jednostkach lotniczych. Dwa lata później, 14 kwietnia 1927 roku, została ona przeniesiona do Dęblina i od tej chwili stał się on lotniczą stolicą Polski. W wyniku kolejnych zmian w Dęblinie w 1929 roku powstało Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa, w skład którego wchodziły Szkoła Podchorążych Lotnictwa, Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa, Kurs Pilotażu dla Oficerów Młodszych, Dywizjon Ćwiczebny, Baza Lotnicza, Eskadra Treningowa. W 1937 roku nastąpił wyraźny rozwój dęblińskiej uczelni. Zmieniono nazwę na Centrum Wyszkolenia Lotniczego nr 1, w skład którego weszła dodatkowo Wyższa Szkoła Pilotażu. W tym okresie zarysował się jednolity system edukacji lotniczej i profesjonalne doskonalenie absolwentów w pułkach lotniczych. Reforma wojskowego szkolnictwa zawodowego przeprowadzona w 1967 roku zapoczątkowała nowy okres w dziejach dęblińskiej szkoły lotniczej, która od 1 stycznia 1968 roku stała się jedyną w Polsce wyższą uczelnią kształcącą personel latający i przyjęła nazwę Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza imienia Janka Krasickiego. Zmiana sytuacji międzynarodowej i politycznej w kraju, rozpad Układu Warszawskiego, przeprowadzenie demokratycznych wyborów i związane z tym przeobrażenia ustrojowe w Polsce spowodowały w latach 90. konieczność zmian programowych. 1 października 1994 roku dokonano reorganizacji systemu szkolenia w dęblińskiej szkole, zmieniając jednocześnie jej nazwę na Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych. Główny nacisk położono na opanowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych oraz naukę języka angielskiego. Dziś szkoli się przyszłych pilotów na wszystkie rodzaje samolotów, w tym słynne F-16, które stacjonują w Krzesinach koło Poznania i w Mińsku Mazowieckim. Dziś jest to bardzo elitarna szkoła i dostanie się do niej jest bardzo trudne. Na koniec naszego pobytu w Dęblinie zwiedzimy Muzeum Sił Powietrznych, które powstało 1 kwietnia 2011 roku na bazie kolekcji lotniczej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Organizatorem muzeum jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Uroczyste otwarcie nastąpiło 26 sierpnia 2011 roku. Najważniejszym zadaniem jest obok gromadzenia i ochrony zabytków kultury narodowej związanej z dziejami oręża polskiego w odniesieniu do sił powietrznych, właściwe utrzymanie i udostępnianie dla celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych, tak aby służyły one nauce, popularyzacji wiedzy o polskiej historii wojskowości. W dniu otwarcia muzeum eksponowane było kilkadziesiąt samolotów, kilka śmigłowców, radary i rakiety przeciwlotnicze. W zbiorach przeważają muzealia związane z techniką wojskową oraz archiwalia i pamiątki osobiste żołnierzy sił powietrznych. Usytuowanie placówki muzealnej w Dęblinie, nierozerwalnie związane z dziejami polskiego lotnictwa, wskazuje na nowy kierunek zainteresowań, historię regionalną oraz dokumentowanie życia społecznego mieszkańców, tych, którzy tu mieszkają, jak i tych, dla których Dęblin to epizod, który zaważył na całym życiu. Odkrywanie osobistych historii osób, uczniów, słuchaczy szkoły oficerskiej, pilotów i żołnierzy Wojska Polskiego stanowić będzie cenne źródło informacji dla muzealników i pasjonatów badających etapy historii polskich sił powietrznych oraz turystów. Trzeba przyznać, że muzeum robi wspaniałe wrażenie.
Na skrzydłach naszych błyszczą polskie znaki, na skrzydłach wiatr wolności pieśń nam gra. Jak wolnych śpiew płyniemy ponad światem, aż padnie w prot się blisko zbrodni i zła. Melodią serca równo grają śmicha, jak zemsty zew ten śpiew do boju nas gna.
Ta pieśń, nasza pieśń, na tych znakach nas chyba gra.
Bój na zew, padnie w lot zwycięski śpiew.
Na lewym brzegu Wisły, kilkanaście kilometrów od Dęblina, znajduje się jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce – Puszcza Kozienicka. Większość jej drzewostanu, głównie w części wschodniej, stanowi sosna. Występują tu też dęby i graby. W części zachodniej rosną lasy mieszane z jodłą, brzozą, grabem, świerkiem, osiką i jesionem. Miejscami zachowały się nieliczne jawory i modrzewie. Na prawym brzegu Wisły, na północ od Dęblina, występują bory sosnowe i sosnowo-dębowe, a w podmokłych dolinach łęgi. Najczęściej wierzbowo-topolowe i jesionowo-olszowe. Na tym terenie do większych kompleksów leśnych należą lasy garwolińskie, ciągnące się wzdłuż nadwiślańskich krawędzi Wysoczyzny Żelechowskiej, a na lewym brzegu Wieprza w północno-zachodniej części Wysoczyzny Lubartowskiej rosną lasy gołębskie. Zachęcam Państwa do wycieczki w ten ciekawy i bardzo interesujący region Polski.